Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Zbigniew Kościk, dyrektor 3 ELO w Zielonej Górze i radny wojewódzki Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy panie radny na naszej antenie. Zacznijmy może od spraw oświatowych. Potwierdzają się informacje, że od 18 stycznia uczniowie najpierw szkół podstawowych, a potem pozostali zaczynają wracać do nauki stacjonarnej. Cieszy się pan?
Zdecydowanie, choć panie redaktorze, taka teza troszeczkę na wyrost. Ja bym jednak mimo wszystko poczekał jeszcze. Żyjemy tą nadzieją. Wszyscy chcemy wrócić do szkół, placówek oświatowych. Z tym, że oczywiście to nie jest widzimisię rządu, to nie jest widzimisię ministra edukacji narodowej. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. No i wtedy, tak jak powiedziałem, miejmy nadzieję, uda nam się 18 wrócić do szkoły.
Tak myślę sobie, że najlepiej jak najszybciej, aby uczniowie wrócili. Nie obawia się pan, że przez ten szkolny lockdown uczniowie klas maturalnych u pana w szkole, no nie tylko u pana w szkole, ale wszystkich klas maturalnych, mogą mieć problemy ze zdaniem tegorocznej, przyszłorocznej matury?
Z zapowiedzi pana ministra wiemy, że pójdą jakieś decyzje w kierunku, no tak po prostu mówiąc bardzo dosadnie, ułatwienia poziomu zdawalności tegorocznej matury. Czekamy na te decyzje. Mają być one jeszcze do końca roku. Słusznie pan zauważył, że największą troską, myślę, że cały system oświaty obdarza tegorocznych maturzystów i tegorocznych uczniów klas ósmych, którzy także przystąpią do egzaminu pod koniec roku szkolnego. No i oczywiście każda szkoła, w tym także moja, w tym szczególnym okresie tą taką troską i tym zainteresowaniem obdarza właśnie maturzystów. Wykorzystujemy wszystkie możliwe narzędzia, w tym także na przykład konsultacje, jakie mogą odbywać się w wykonaniu uczniów, czwórki uczniów i nauczyciela. Korzystamy z takiej formy. Poprzesowaliśmy i w pewien sposób dostosowaliśmy kalendarz roku szkolnego. No wszystko po to właśnie, żeby mieć satysfakcję z tego, że mimo trudnej sytuacji udało nam się wszystkich uczniów dobrze przygotować do przyszłej matury.
A jak pan rozmawia z uczniami, jest pan w kontakcie z nimi, tam nie wyczuwa się takiej nerwowości, takiego napięcia w związku właśnie z tą sytuacją, że no ta nauka nie jest jednak taka, jaka powinna być i może to im w jakimś stopniu zagrażać podczas tego najważniejszego egzaminu w życiu?
No właśnie wczoraj miałem konsultacje z maturzystami, którzy zaliczali tam partię wiadomości, wiedzy z historii Polski, historii powszechnej. I muszę panu powiedzieć, że miałem taką refleksję po rozmowie z nimi, że być może to ja troszeczkę zbyt mocno panikuję. Oni no jednak mają sporo takiego wewnętrznego spokoju. Twierdzą, panie dyrektorze, damy radę, spokojnie, przygotowujemy się. Wiemy, że jest trudno nauczyć się matematyki, korzystając z lekcji zdalnych jest dosyć trudno. Ale ogarniemy problem i tę maturę zdamy, więc też warto byłoby trochę nie epatować takimi podstawami paniki, że to jest pokolenie przegrane, że oni nie dadzą rady.
No, aż tak to nikt chyba nie mówi, że jest to pokolenie przegrane. Dobrze, że jest optymizm w tych uczniach.
Właśnie i myślę, że także w nas musi być troszeczkę tego optymizmu. Spokojnie, ta epidemia no jest, ale kiedyś się skończy. Miejmy nadzieję, że wcześniej niż później, a my róbmy swoje po prostu i oczekujmy tego momentu, w tym przypadku egzaminu maturalnego. I jestem przekonany, że oni mają rację, że wszystko będzie w porządku.
Dobrze, z tym optymizmem w takim razie zostawiamy uczniów. Przechodzimy do innego tematu. Wspomniał pan, jest pan nauczycielem historii, historykiem, a za nami 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. No, w tym dniu niestety w Warszawie znowu doszło do zgromadzeń, podczas których no, lżono policjantów. Wyzywano, obrażano, były próby dewastacji różnych miejsc, pomników. Oglądał pan te sceny w Warszawie?
Tak, zasmucenie najbardziej. Tak.
I co pan czuł, gdy pan to widział, to co się działo na ulicach właśnie w tym dniu, no szczególnym dniu dla naszej historii najnowszej? No,
ja należę do tego pokolenia, które bardzo dobrze pamięta ten dzień 13 grudnia. Dla mnie ci ludzie dzisiaj reprezentują taką ideologię neomarksistowską, którzy no, wykazują się po prostu totalną niewiedzą, ignorancją taką historyczną. Panie redaktorze, to jest podwójnie jakby przykre, bo z jednej strony to jest swoista świętość obchody tej tragicznej rocznicy 13 grudnia, ale decydować, ja mówię specjalnie o tej ideologii, o tych środowiskach, na to, żeby gdzieś protestować pod domem Jarosława Kaczyńskiego, wskazywać, że to jest obecny nasz dyktator, tak jak Wojciech Jaruzelski, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem po prostu. Panie redaktorze, żyjemy w wolnym kraju, w wolnej Polsce, w państwie demokratycznym. Ktoś te wybory wygrywa, ktoś te wybory przegrywa i staje się opozycją. Wszystkie prawa obywatelskie są zachowane i to te środowiska, za którymi stoi odpowiedzialność za 13 grudnia 1981 roku, dzisiaj podnoszą głowę i odwracają tę historię o 180 stopni. No po prostu człowiekowi ręce opadają i z tego tytułu, tak jak mówię, no to jest totalny brak niewiedzy takiej historycznej. To jest totalne takie plucie w kierunku tych naszych bohaterów, którzy po 13 grudnia walczyli z komuną, walczyli z tym niewoleniem i którym to osobom bardzo często dane było odzyskać Polskę tę niezależność, tę niepodległość, suwerenność, w której te osoby, te środowiska dzisiaj mogą w taki sposób prowokować. Bezczelny i głupi po prostu.
Uważa pan, że to, co obserwujemy na ulicach, to, co obserwowaliśmy 13 grudnia, to obserwowaliśmy tak naprawdę wynik błędu edukacyjnego, do którego doszło i dlatego ci ludzie, nie mając podstawowej wiedzy, wychodzą na ulicę, czy jest jakiś inny powód?
Myślę, panie redaktorze, że kilka czynników, w tym jeden podstawowy, czyli stosowanie takich mechanizmów prowokujących. Dzisiaj wskazuje się na różnego rodzaju działania, takie jednostkowe policji, wyciąga się jakieś przypadki, a że komuś ten gaz pieprzował, a komuś tam uszkodzono rękę i tak dalej, i tak dalej. Tylko zawsze trzeba sobie zadać pytanie, co było przyczyną, a co jest skutkiem takich sytuacji. No jesteśmy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. To nasze konstytucyjne prawo do zgromadzeń, do manifestacji jest ze względów zdrowotnych ograniczone i po prostu ludzie powinni tę sytuację zrozumieć. Skończy się epidemia, manifestujcie, protestujcie i tak dalej. No jeżeli nawet z tych filmów widzimy, jak agresywnie zachowuje się tłum, jak prowokuje policjantów do działań, jak prowokuje także opinię publiczną do tego, żeby coraz krytyczniej oceniała takie zachowania. No ludzie w Warszawie muszą często dojechać do pracy, domu, stojąc w wielogodzinnych po prostu korkach. I zauważyliśmy, że nawet te osoby, które na początku dosyć życzliwie podchodziły do tematu protestów wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego, dzisiaj są już zdeklarowanymi przeciwnikami, dlatego że po prostu uniemożliwia im się normalne funkcjonowanie wielomilionowej metropolii warszawskiej. No tego te osoby szkolone w takich zadymach miejskich odbywały się przez specjalne kursy, oni korzystali z różnego rodzaju środków i tak dalej. To jest początek jakiegoś ruchu anarchistycznego, z tym, że jak widać po frekwencji ona jest coraz niższa, coraz bardziej te protesty przybierają formę takiego happeningu, trafiają do coraz mniejszej rzeszy Polaków i ja myślę, że one po prostu wygasną taką śmiercią naturalną i nie będziemy do tematu tych wydarzeń wracać.
Dobrze, zmieńmy zatem temat, przejdźmy do spraw miejskich. Chciałem spytać, panie radny, bo jest pan radnym wojewódzkim, czy to normalne, że miasto Zielona Góra musi budować parking za władze wojewódzkie przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które teraz służy jako szpital covidowy, bo miasto zbuduje parking na terenie, na boisku, obecnym boisku przy Medyku.
Panie redaktorze, rusza pan temat, powiedzmy, współpracy, zdeklarowanych w przepisach prawa, współpracy różnych samorządów i tutaj bardzo trudno odnaleźć się naszej organizacji. PiS, proszę zwrócić uwagę, jest bardzo rozsądny w tych konfliktach, jakie ostatnio obserwujemy na linii Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski. Włodarze sobie coraz mocniej dokuczają jednego i drugiego budynku. Oddalone te budynki są od siebie o jakieś 200, może 150 metrów. I naprawdę warto zachęcić jedną i drugą stronę, zwłaszcza jeśli działają w tak dużej bliskości, żeby po prostu ze sobą rozmawiały. Nam się bardzo trudno jest odnieść do takich poszczególnych działań. Proszę zwrócić uwagę, że pan wojewoda, ale także radni, zarówno sejmiku, jak i mówię o radnych Prawa i Sprawiedliwości, jak i Urzędu Miasta, współpracujemy ze swoimi samorządami. I tak jak powiedziałem, trochę stoimy z boku, patrząc na ten taki bardzo szkodzący dla miasta, ale także dla regionu konflikt coraz większy. Więc możemy z tego miejsca tylko i wyłącznie zaapelować o to, żeby zakopać gdzieś te różnego rodzaju ostre narzędzia i zacząć ze sobą rozmawiać. Atakowani jesteśmy najczęściej nie przez prezydenta Kubickiego, ale przez panią marszałek. Też nie mogę tego zrozumieć. Wczoraj była kolejna konferencja Platformy Obywatelskiej, której liderzy tej organizacji skrytykowali Fundusz Inwestycji Lokalnych. Niezrozumiała zupełnie dla mnie, bo zakładająca taką tezę, że PiS rozdzielił pieniądze dla swoich. To są pieniądze przeznaczone dla samorządu. 4 miliardów, które były dzielone w tej transzy, prawie 100 milionów trafiło do województwa lubuskiego, czyli 1/40, tyle ile mniej więcej wynosi populacja. Używanie takiej tezy, zwłaszcza też w naszym województwie, PiS rozdzielił dla swoich, jest po prostu wierutnym kłamstwem, choćby dlatego, że PiS, mogę z tego tytułu boleć mocno. Nie mamy zbyt wielu samorządów, a w zasadzie, jak nie pamięć się myli, to jest jedyny chyba burmistrz działający w województwie lubuskim. Więc ta teza rozdzielił dla swoich jest nieprawdziwa. Więc tak jak powiedziałem, panie redaktorze, to są robione jakieś złośliwostki jednego samorządu i drugiego. My zachowujemy w tym względzie umiar i powagę i z taką jakąś dozą trochę zażenowania przyglądamy się tej sytuacji, apelując o to, żeby oba te samorządy zaczęły ze sobą, tak jak chce tego prawo samorządowe w Polsce, współpracować, bo wtedy tych pieniędzy będzie można pozyskać więcej, ale też decyzje będą bardziej przemyślane, bo uczciwie też powiedzmy, panie redaktorze, no, za wielu mieszkańców Zielonej Góry pewno się nie orientuje, co należy do kompetencji Urzędu Miasta, a co należy do kompetencji samorządu wojewódzkiego, więc wszystkie te podmioty powinny działać na rzecz mieszkańców i regionu.
Tak, powinny samorządy ze sobą współpracować, tu się zgadzamy. Chciałem tak na koniec jednak spytać, bo musimy zaraz skończyć. Jak się panu podoba zatrudnienie radnego Janusza Rewersa w Urzędzie Marszałkowskim, to bez konkursu na stanowisko dyrektora? Będzie zarabiał pan radny 9 tysięcy złotych miesięcznie. Taką decyzję no, podjęto, gdy upadają firmy, gdy mamy pełzający lockdown. A tutaj lekką ręką podejmuje się taką decyzję w Urzędzie Marszałkowskim. To jest poważne pana zdaniem?
No i na tym też polega w pewien sposób cynizm Platformy Obywatelskiej, w pewien sposób także pani marszałek, która permanentnie wytyka, czy to rządowi RP, czy Prawu i Sprawiedliwości w regionie, czy prezydentowi Kubickiemu, że stosują jakieś formy nepotyzmu w polityce kadrowej. No to mamy bardzo jasny i czytelny przykład takiej tezy, którą ja głoszę od wielu, wielu lat, że najważniejszym dokumentem przy ubieganiu się o pracę do Urzędzie Marszałkowskim nie jest wcale podanie, nie jest wcale CV czy list motywacyjny, jest po prostu deklaracja partyjna jednej z tych trzech partii, które rządzą samorządem wojewódzkim.
Musimy już kończyć. Naszym gościem był dziś radny wojewódzki, dyrektor trzeciego ELO w Zielonej Górze, pan Zbigniew Kościk. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję. Miłego dnia życzę. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.